zaproszony zostałem, żeby podzielić się pewnymi myślami w związku ze spotkaniem mężczyzn. Od razu powiem, że zabiło mi serce mocniej, bo od lat noszę w sobie takie oczekiwanie na to, żebyśmy się jako mężczyźni zaczęli spotykać i spotykać wspólnie, modlić i wspólnie, że tak powiem, nabierać mocy, aby nieść światło wiary dalej. Temat mężczyzna bogaty w miłosierdzie, temat dzisiejszego popołudnia, wieczoru, sprowokował mnie do tego, aby wrócić do lektury i katechizmu, i dzienniczka siostry Faustyny, i encykliki Jana Pawła II, Divius et Misericordia. I po dłuższym namyśle postanowiłem zaproponować tutaj wszystkim panom namysł nad tym, co to znaczy być mężczyzną. Proszę o slajd tytułowy. Być mężczyzną to jest wolne nawiązanie do publikacji niegdyś, która się pojawiła w języku polskim, pani Trobisz, Być kobietą. To była bardzo ważna i bardzo mądra książka, która wielu naszym żonom, matkom, siostrom, powiedziałbym, pozwoliła się wyzwolić z pewnego zamętu pojęciowego, jaki współczesny świat wprowadza nam w głowy. Więc pomyślałem sobie, że być mężczyzną to jest tak skromne naśladownictwo, ale chyba we właściwym miejscu i we właściwym czasie, we właściwym gronie jako temat. I poproszę slajd. Zastanawiając się nad tym, jak ująć najważniejsze myśli, które mi się nasuwały, doszedłem do wniosku, że czas zacząć od zasadniczego stwierdzenia, że bogaty w miłosierdzie może być tylko dojrzały mężczyzna, że to jedno z drugim się integralnie wiąże. To bogactwo miłosierdzia jest miarą dojrzałości i odwrotnie, dojrzałość jest warunkiem bycia bogatym w miłosierdzie. Stąd wydawało mi się, że warto odświeżyć, odnowić, może pogłębić refleksję na temat tego, co znaczy być mężczyzną dojrzałym. Dlaczego uważam, że to dzisiaj warto podjąć? Dlatego, że dla bardzo wielu z nas, mężczyzn w różnych zresztą kategoriach wiekowych, to przestało być oczywiste. Stąd propozycja namysłu. Jak będziemy tę męskość rozumieć? To znaczy, jak będziemy rozumieć również siebie. Również jak będziemy proponować rozumienie siebie naszym synom, naszym kolegom, rzadziej naszym ojcom. Co to znaczy właściwie, że ktoś się zachowuje jak mężczyzna? Albo zachował się nie tak, jak mężczyzna powinien? Co się pod tym kryje? Jak to należy rozumieć? Dlaczego to pytanie może wielu z nas dzisiaj sprawiać trudność? Dlatego, że te kontrowersje, które dzisiaj przeżywamy, one są przejawem, a zarazem częścią dość fundamentalnego zbioru, sporu o to, co to jest natura człowieka, na czym polega, co jest zgodne z naturą człowieka, a co nie, co jest wynaturzeniem. Jak wiecie, w dyskursie publicznym o zboczenie czy patologia to już w ogóle jest słowo zabronione. Za chwilę się dowiemy, że nie uchodzi mówić o wynaturzeniach. Wszystko, cokolwiek się zdarzy, jest po prostu inną wersją natury. Taki jest przekaz dzisiaj. Spór między innymi toczy się o to, chociaż rzadko jest wprost tak nazywany, czy człowiek może sobą władać, czy człowiek jest panem siebie, czy de facto, tak jak to Freud powiadał, jest zależny od pewnych sił popędowych, które w nim drzemią albo szaleją. I na zmianę, drzemią i szaleją. Że de facto reaguje zgodnie z instynktem, z namiętnościami i wszelka powiedziałbym, propozycja budowania pewnych porządków moralnych jest w gruncie rzeczy idealistyczną utopią. I ten spór się nasila. Ten spór jest obecny w naszym codziennym publicznym dyskursie. I co więcej, to bardzo chciałbym podkreślić, że w przestrzeni publicznej zdecydowanie pewne fałszywe koncepcje są coraz bardziej natrętnie obecne, powiedziałbym agresywnie obecne. Dla wielu są one atrakcyjne, wielu w nie wierzy. To są koncepcje, które proponują wyzwalanie człowieka z porządku wynikającego i z natury, i z kultury. Zerwać wszystkie ograniczenia, które wcześniej uznawane były za oczywiste, zakwestionować wszystkie zasady w imię rób ta, co chceta. Oczywiście rób ta, co chceta to był przekaz do młodzieży, ale inne wersje tego samego tekstu są przekazywane właściwie do całości, do wszystkich pokoleń. Trzeba powiedzieć, że błędy w koncepcji człowieka od starożytności w kulturze europejskiej istniały, już nie wychodzimy poza obszar kultury europejskiej. Jesteśmy jej dziedzicami, depozytariuszami i w jakimś sensie dziećmi tej kultury, więc zamykam się w kręgu refleksji nad kulturą europejską. W każdym razie błędy były zawsze, różne odstępstwa, herezje, to wiemy. Natomiast dzisiaj obserwujemy pewnego rodzaju intensywne nasilenie kwestionowania pewnych wprost oczywistości, jakie jawią się nam wtedy, kiedy nie jesteśmy zatruwani propagandą z zewnątrz. To się zorganizowało dzisiaj w tak zwany ruch LGBT. Znalazło swoje, powiedziałbym, niemal naukowe umocowanie, czy pseudonaukowe umocowanie w gender, czy gender, jakby kto wywolał. I obserwujemy, że mamy zinstytucjonalizowane działania zmierzające do zawładnięcia przestrzenią publiczną przez tego typu myślenie o człowieku, które z punktu widzenia zdrowego rozsądku jawi się jako absurd. Oczywiście fałszywe założenia, fałszywe koncepcje wyzwalania człowieka z kultury, z moralności, z naturalnych jego predyspozycji i predestynacji są zawsze ukrywane, powiedziałbym, pod płaszczem różnych słów o różnorodności, o wrażliwości różnej, o prawie do szczęścia, o wolności, która nie może być naruszana. To znamy, to ja nie muszę tego rozwijać. I to, co jest ważne, że ten kierunek myślenia, jeżeli to jest myślenie, zdominował obecnie przekaz publiczny, przekaz medialny, obszar kultury masowej, ale nie tylko masowej. Wystarczy pójść na dowolny spektakl do teatru i mamy dużą szansę trafić na propozycję w tym nurcie właśnie osadzoną. Ja bym ją nazwał antykultury. W przekazie medialnym i w kulturze również wysokiej relatywizuje się wszelkie podstawowe pojęcia dotyczące człowieka, małżeństwa i rodziny. Między innymi propaguje się fałszywe ideały męskości i kobiecości. Tu odwołam się do tego, co wszyscy znamy, doświadczamy, odbieramy. Proszę zwrócić uwagę, że w ogromnej ilości filmów czy przedstawień pojawia się pozytywny bohater, który ma wzbudzać naszą sympatię, mamy się z nim utożsamiać emocjonalnie, nawet nie zawsze sobie to uświadamiamy. Ale z normą jest, że ten bohater, na przykład policjant, który samotnie walczy przeciwko złu, ma porąbane życie rodzinne. To jest norma. I gdzieś tam w tle się zawsze pojawia ta żona, która go nie rozumie, to dziecko, którego 20 lat nie widział. I to sobie przypomnijcie te filmy wszystkie. W lżejszych gatunkach to już jest standard, że naczelny bohater typu James Bond, można by inne nazwiska tych postaci filmowych przywołać, zawsze ma jakiś niezobowiązujący, atrakcyjnie sfilmowany romans z jakąś ślicznotką. To jest w ogóle każdy z tych bohaterów, który mamy podziwiać jako wzór, jest bohaterem, który z punktu widzenia swojej postawy wobec życia, wobec kobiet, wobec obowiązków rodzinnych jest w najlepszym wypadku albo motylkiem, albo kompletnie przegrany. Oczywiście człowiek od małego bombardowany takimi obrazami stopniowo je wchłania. I to dotyczy każdego z nas. Nie ma takiego, kto może powiedzieć, mnie to oddziaływanie nie dotyczy, ja jestem odporny. Jeżeli ktoś tak myśli, to po prostu nie docenia i przecenia siebie i nie docenia siły oddziaływania tych sugestii. I właśnie dlatego szczególną aktualność ma dzisiaj takie pytanie. Jak rozumieć słowa stworzył więc Bóg człowieka, stworzył mężczyznę i niewiastę? I zaraz obok dla nas pytanie kluczowe. Co to znaczy, że zostaliśmy stworzeni jako mężczyźni? Co to w ogóle znaczy? Jak pamiętamy, w ideologii gender jest tak, że nie wiadomo, czy ja jestem stworzony jako mężczyzna. To ja sam o tym zdecyduję, prawda? A jak dojdę do wniosku, że nie będę mężczyzną, to pójdę do urzędu, zamelduję, że ja już od dziś nie jestem, proszę to zapisać, pewnie i bez opłaty skarbowej, bo należy się zwolnienie. I już od dzisiaj jestem, no nie wiadomo czym, no na przykład kobietą. I stąd, co to znaczy, że zostałem stworzony jako mężczyzna? Zacznę od pewnej oczywistości, którą każdy z nas gdzieś w toku swojej edukacji szkolnej poznał. Nowe życie powstaje w chwili połączenia się męskiej i żeńskiej komórki rozrodczej. I poczęty człowiek, każdy z nas i każdy z naszych dzieci, otrzymuje od mężczyzny i od kobiety taką samą część, czyli 50% materiału genetycznego. I w pewnym sensie tu płci są postawione w tym samym miejscu, w momencie, kiedy następuje zapoczątkowanie nowego życia. Ale uwaga, już w momencie, jak ono nastąpiło, te role płci się radykalnie różnicują. To już nie jest ani to samo, ani tak samo, ani tyle samo. W pierwszym okresie kobieta bezpośrednio służy swoją osobą poczętemu dziecku. I to jest taka oczywistość, że tu nie ma co rozwijać. Jest dla dziecka w ogóle całym światem, całym kosmosem. Jest domem, jest żywicielką i bezpośrednią ochroną przed wszelkim zagrożeniem. Tu oczywiście specjaliści od medycyny i anatomii mogliby dużo na ten temat opowiedzieć. W tym czasie mężczyzna w ogóle nie ma bezpośredniego dostępu do osoby dziecka. Czy wobec tego może iść na piwo? No nie. On jest odpowiedzialny za to, żeby matka mogła te swoje zadania wobec dziecka wypełnić. To jest jego miejsce. Jak się dobrze zastanowić tylko na tym, co nam mówi wiedza biologiczna o prokreacji, to jasno to widać, że kobieta jest naturalną opiekunką dziecka, a mężczyzna jest naturalnym opiekunem kobiety. Popatrzmy na przykład świętej rodziny. Jest sprawa macierzyństwa i Bóg rozmawia z Maryją, wysyłając anioła Gabriela. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. I zaraz potem odsłania nam tekst dramat Józefa, mężczyzny. Wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną. No, chłop młody ma wyjść, ma się ożenić z jakąś tam, według tamtejszego obyczaju, dziewczyną i nagle się dowiaduje, że ona jest ciężarna. Co jest? Ale mąż jej, Józef, był człowiekiem sprawiedliwym. To jest znowu tekst. I nie chciał jej narazić na zniesławienie. Zamierzał oddalić ją potajemnie. Czyli szukał najlepszego wyjścia, dla dziewczyny, która w jakimś sensie skompromitowała siebie i jego. Bo w tamtej kulturze to była potężna kompromitacja. Ale wtedy Józefowi ukazuje się we śnie anioł i uwaga, zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł pański, wziął swoją małżonkę do siebie. I tu się pojawia ten wątek, o którym może nieraz słyszeliśmy i nieraz będziemy ten wątek przywracać, także posłuszeństwa Bogu. I Józef staje się opiekunem Maryi Dzieciątka i uwaga, w chwili zagrożenia nie jej, tylko jemu anioł się ukazał we śnie i mówi, wstań, weź dziecię i Maryję, jego matkę i uchodź do Egiptu, bo on jest opiekunem, nie ona. Tam nie ma nawet wytłumacz jej, zapytaj, czy zechce z maluchem przez pustynię. Weź i uchodź. Jesteś opiekunem, jesteś odpowiedzialny. Ona tam nie ma żadnej roli. Żony, bądźcie posłuszne mężom. Dzwoni nam święty Paweł. Te obrazy, które tu przypomniałem, tu nic nowego nie powiedziałem, ale ja je po prostu przypomniałem, one nas jakby umacniają i uwrażliwiają na podstawową rzecz, że pierwszą cechą prawdziwej męskości jest opiekuńczość w stosunku do kobiety, z którą się ten człowiek, ten mężczyzna związał i w innym zakresie także w stosunku do innych kobiet. Zakres tej postawy opiekuńczej jest inny, obowiązki opiekuńcze są inne, ale zasada opiekuńczości jest trwała. Tu warto przypomnieć, że to jest jedna z ważniejszych, powiedziałbym, części tego, co nazywamy etosem rycerskim, który w polskim dziedzictwie kulturowym, ale generalnie europejskim w swoim czasie odegrał ogromną rolę. Oczywiście czasy rycerzy minęły, warunki, w jakich ten etos powstawał, jakby już są zamierzchłą przeszłością, ale rycerskość w stosunku do kobiet jest nadal piękną cechą dojrzałej męskości. Chociaż już się nie wyraża trzaskaniem obcasami. Rycerskość to nie tylko postawa opiekuńcza, ale także głęboki szacunek wobec kobiety. Pytanie, skąd ten szacunek ma wypływać? No myślę, że nie trzeba specjalnie głęboko w to wnikać, żeby dostrzec, że źródłem tego szczególnego szacunku dla kobiecości jest to, że kobieta ma w sobie pewną godność, której nie ma mężczyzna. Jest nosicielką życia. I to jest coś, co ją w godności swojej wyróżnia spośród nas i prawdziwy mężczyzna tę godność poprzez szacunek wyraża, że rozumie albo odczuwa, bo nie każdy się zastanawia. Ale właśnie dlatego szanujemy kobiety, że one są domem, pierwszym domem naszych dzieci. I to, co by się chciało powiedzieć tutaj, zamykając ten wątek. Widzimy napór zdziczenia straszny, nie tylko w krajach Europy Zachodniej, ale także w Polsce. W polskiej obyczajowości mimo tego nadal się przechowały piękne formy okazywania szacunku kobietom. Formy, których Francuz czy Anglik nie rozumie po prostu. Naszym zadaniem, proszę panów, jest kultywowanie tej tradycji, jakby pod prąd zdziczenia, które postępuje. I powinniśmy przekazać tę tradycję i następcom. Jeżeli dalej popatrzymy na męskość, a nie da się patrzeć na męskość, nie odnosząc je jakoś do tej drugiej płci, do kobiecości, to trzeba powiedzieć, że wbrew różnym pochopnym sądom i różnym nawet naukowym teoryjkom, nie ma żadnych dowodów na to, że mężczyźni są inteligentniejsi od kobiet. Ale reakcje nasze jako mężczyzn w większym stopniu niż reakcje kobiet mogą być podporządkowywane racjom rozumowym. Większe opanowanie i zrównoważenie płci męskiej wynika z pewnej odmienności fizjologii płci kobiety i płci mężczyzny. To nie jest tak, że to jest konwencja społeczna, jak to niektórzy genderowcy chcą. To po prostu wynika z samej fizjologii. Cykl hormonalny kobiety powoduje u niektórych naprawdę dramatycznie mocną nierówność nastroju i pobudliwość emocjonalną, która nie jest jej kaprysem płynącym ze złej woli, tylko jest odbiciem pewnej dynamiki procesów fizjologicznych, które tylko w pewnym zakresie można niekiedy lekowo łagodzić. I też trzeba z tym bardzo uważać. Mężczyzna jest tak ukształtowany, że zawsze może nad swoją reakcją panować. I można by powiedzieć, że Pan Bóg to tak pomyślał, że mężczyzna po to jest tak zbudowany, że mógł być oparciem dla kobiety wtedy, kiedy ona się chwieje. Mówię o rozchwianiu emocjonalnym. Mężczyźnie jest łatwiej kontrolować się i nie ma tu większego znaczenia, czy chodzi o opanowanie seksualności, podniet, pobudzeń, czy o pohamowanie gniewu słusznego albo niesłusznego. Mężczyźnie jest dużo łatwiej. Jeżeli panujemy nad własnymi reakcjami i odruchami, to możemy dać kobietom poczucie bezpieczeństwa. Jesteśmy przewidywalni i przeznaczeni do bycia przewidywalnymi. Bycie przewidywalnym jest naszym obowiązkiem i wezwaniem. To jest pewnego rodzaju miara naszej męskości. Innym ważnym źródłem poczucia bezpieczeństwa, oprócz tej przewidywalności, o której mówiłem, jest wierność. Wierność mężczyzny. Mężczyzna dojrzały to mężczyzna, który jest wierny. I wreszcie dojrzałość męska polega na tym, że się nie ma przygodnych kontaktów seksualnych. Męskie postawy, prawdziwie męskie postawy, to zrównoważone reagowanie na niewygody, na przykrości. To nie jest to, że nie odczuwam, bo jestem gruboskórny. Nie, potrafię wytrzymać presję niewygód. Wymagam od siebie wytrzymania pewnego ciężaru sytuacji, która mnie uwiera w jakiś taki czy inny sposób. I wreszcie ta męskość wyraża się w tym, że znoszę nie zawsze przemyślane reakcje kobiet, w szczególności tej kobiety, z którą jestem związany węzłem małżeńskim. Że nie widzę tutaj, jak, że nie działa tu zasada jak ty mnie, tak ja tobie. Do pełni męskości mężczyzna dochodzi poprzez ojcostwo. I to jest bardzo ważne zdanie i jakby zbliżamy się do finału tej refleksji. Ojcostwo to nie jest tylko misja wobec dziecka i matki, ale także proces duchowego dojrzewania mężczyzny. To rzadko się o tym pamięta, rzadko się o tym myśli i mówi, ale to jest jedna z najważniejszych tajemnic ojcostwa, którą trzeba dostrzec, trzeba odkryć. Że to jest droga wewnętrznego wzrostu mężczyzny. Co to jest dojrzałe ojcostwo? To jest szczególnego rodzaju więź osobowa i przewodnictwo duchowe. Ona ma zresztą pewne stopnie. Biologiczny udział w poczęciu życia nie jest tym, co konstytuuje zasadniczo ojcostwo. Może je zapoczątkować. Ale wielu z nas dziś na tym poprzestaje i nigdy nie staje się ojcami, w sensie nigdy nie wypełniają misji ojcowskiej. Pozostają dawcami nasienia. Ojcostwo jest powołaniem każdego mężczyzny. Ale uwaga, nie każde powołanie do ojcostwa realizuje się w rodzinie poprzez posiadanie dzieci. To jest bardzo ważna rzecz. Ojcostwo jako pewien typ więzi i pewien typ przewodnictwa duchowego może być i pięknie jest realizowane również w sytuacji pozarodzinnej, przez ojca rodziny poza tym lub przez osobę żyjącą w celibacie. To nam uświadamia nie tylko postać świętego Józefa, którą dzisiaj już raz przywołałem, ale rozejrzyjmy się. Każdy tutejszy i nie tylko tutejszy, ale każdy kapłan, każdy zagonnik, który posługuje ludowi Bożemu, wypełnia i rozwija w sobie dojrzałość Ojca. Nie jest przypadkiem, że mamy w naszym języku takie powiedzenie ojciec narodu. Nie jest przypadkiem, że profesor Rix jest ojcem polskiej chirurgii nazywany. Zwróćcie uwagę, gdzie pojawia się słowo ojciec? Wszędzie tam, gdzie ktoś w ważny sposób kształtuje jakąś przestrzeń życia wspólnego. Jakieś przewodnictwo i jakaś osobista dojrzałość. Nikt człowieka, który okazał się w sensie postaw, w sensie charakterologicznym marny, nie nazwie ojcem narodu, ojcem jakiejś dziedziny nauki czy czegoś. I ostatnie zdanie, którym chciałbym zakończyć. Nie każdy mężczyzna może być ojcem świętym, ale każdy jest wezwany do świętości przez wypełnienie swojej własnej misji bycia ojcem. Bardzo dziękuję.